Witamy Państwa serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Realizuje ją Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem w dalszym ciągu Iwona Kosior. Moim dzisiejszym gościem jest aktor Jan Tuźnik, a rozmawiamy w zasadzie w tym momencie teraz już o szeroko pojętej kulturze. Zaczęliśmy od sytuacji pandemicznej, która bardzo mocno wpłynęła i niestety bardzo niekorzystnie wpłynęła na zarówno życie artystów i funkcjonowanie placówek kulturalnych, jak i na nasze codzienne życie i nasz dostęp do kultury. Zdążyliśmy już powiedzieć o tym, że tak naprawdę żadna transmisja online, żaden film, żadna rejestracja nie zastąpi w 100% tego, co daje nam kontakt ze sztuką na żywo. I tutaj myślę, że wiele osób się ze mną, z nami zgodzi. Rozmawialiśmy też o tym, ile tobie daje w życiu sztuka. Ja też mam takie przemyślenia, że mam nadzieję, że gdzieś przynajmniej u jednej osoby słuchającej naszej dzisiejszej rozmowy pojawiła się w głowie też myśl, że tak naprawdę w sztuce każdy może się odnaleźć. Sztuka jest tak szeroko pojęta, ciężko jest w zasadzie o niej mówić, żeby to nie brzmiało zbyt infantylnie, albo zbyt patetycznie, albo tandetnie. Ale mamy tyle rodzajów, tyle gatunków, tyle różnych spojrzeń, że tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. To teraz chciałabym zacząć od takiej takiego zbioru wskazówek dla ludzi, którzy być może czują się przytłoczeni rozmawianiem o sztuce. Może czują się, mówiąc wprost, ale to też nie mówię z moich jakichś wydumanych założeń, ale też przywołując bliżej nieokreślonych, ale istniejących moich znajomych, którzy nieraz wspominali o tym, że oni na przykład czują się za głupi na chodzenie na spektakle, że w momencie, kiedy nie rozumieją tego, o czym czytają, dochodzą do wniosku, że nie, sztuka jest nie dla mnie. Nie mam aż tak poszerzonych horyzontów, żeby z tego czerpać. Oczywiście widzę tutaj przez kamerę, że kręcisz głową przecząco. No właśnie, co ty sądzisz na ten temat? I gdybyś mógł może podpowiedzieć komuś, kto ma podobne spojrzenie na te kwestie, od czego zacząć kontakt z kulturą, żeby ona nie wydawała się tak bardzo niedostępna?
Z przyjemnością. To jest w ogóle świetne pytanie, za które ci bardzo dziękuję. I ja tutaj bym w ogóle zaczął od edukacji. Od edukacji w sensie, że ja nie wiem, jak jest teraz w szkole, już pomijając sytuację pandemiczną, ale ogólnie, ale jak ja byłem dzieckiem, to pamiętam, że na przykład pierwszy spektakl w życiu, na jakim mnie zabrano ze szkoły, to była opera w Warszawie. A ja byłem nastolatkiem, miałem 13 lat. Więc opera to jest naprawdę dosyć wymagający rodzaj sztuki do odbioru, zwłaszcza dla 13-latka. Więc do czego zmierzam, opowiadając tę historię? Że ja uważam, że trzeba dobierać po prostu ten, powiedzmy, poziom trudności do danej osoby. I ja na przykład, jeżeli byłbym ministrem edukacji, to na przykład zachęcałbym nauczycieli dzieciaków, żeby zaczynać od teatru takiego lekkiego, na przykład musical. Zabrać na torwar dzieciaki na musical, na Piotrusia Pana, na Romeo i Julię. To są super widowiska, które wyglądają po prostu jak trochę po prostu nowoczesny cyrk. Pada tam deszcz, wjeżdżają samochody. To jest super atrakcyjne po prostu, ale jest to teatr. Jednak kontakt z aktorstwem, kontakt ze śpiewem, kontakt z żywym aktorem, prawda? Więc to pod względem dzieci, tak bym powiedział, tak? Kolejna rzecz. Nie trzeba od razu przeglądać wszystkich, nie wiem, albumów. Okej, no dzisiaj zajmiemy się impresjonizmem. Tylko dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, jest przecież ta aplikacja Daily Art, ty mi ją poleciłaś, że wyświetla się obraz i jest z przystępnym opisem. Jedna prosta rzecz. Prawda? A propos książek. Przecież nie trzeba czytać, kurczę, od razu jakichś, nie wiem, Petrarki, czy po prostu, nie wiem, Prusta i tak dalej, co jest bardzo wymagające. Można zacząć od Harry'ego Pottera. Można zacząć po prostu od, nie wiem, jakiegoś taniego kryminału. Ale książka jest już super, prawda? I powoli później sięgać po kolejne. Ale chciałbym się najpierw jeszcze odnieść do tego, co mówiłaś, bo ja to słyszę całe życie, na zasadzie, że jestem za głupi na teatr. Mm-hmm. No i wtedy nóż w kieszeni mi się otwiera. Naprawdę, bo ja... Szanowni Państwo, ja tu chciałem z tego miejsca powiedzieć, że ja też czasem jestem za głupi na teatr. Naprawdę, mimo że jestem aktorem, widziałem mnóstwo spektakli w życiu, mnóstwo zrobiłem, dużo czytałem, mam wyższe wykształcenie, to zdarza mi się pójść na spektakl i nie zrozumieć. Po prostu nie zrozumieć. Tylko wtedy możemy podejść do tego właśnie tak, że powiedzieć sobie, jestem za głupi i nie będę tam już więcej chodził, albo zrobić coś innego. I ja podam tutaj konkretny przykład. Byłem na takim spektaklu Pawła Pasiniego w koprodukcji z grupą Coincidentia Turandot na podstawie opery o księżniczce Turandot. I ja tam rzeczywiście wielu rzeczy nie zrozumiałem. Zrozumiałem mniej więcej dramaturgię, historię i tak dalej, ale też nie do końca mi się zlepiało. No więc mogłem, że tak powiem, o tym po prostu zapomnieć, wkurzyć się albo zwalić winę na twórców. Natomiast ja zrobiłem dokładnie coś przeciwnego. Ja po prostu zacząłem czytać o tej sztuce. O czym ona jest? W jakich czasach żył twórca? I dla mnie po prostu taki spektakl był punktem wyjścia do poszerzenia mojej wiedzy. I to jest naprawdę czasami niesamowite, że można wychodzić od jednego takiego jednego elementu i nagle się okazuje, że to Puccini to był w ogóle taki facet, a tutaj to... prawda? I ja to robię dlatego, że ja chcę to zrobić, a siłą rzeczy ta nowa wiedza do mnie przychodzi, bo ja chcę zrozumieć. Wydaje mi się, że to jest ta różnica, żeby chcieć zrozumieć. I to posłużę się jeszcze innym przykładem. Ja, a propos zdania, jestem za głupi i za głupia na teatr. Zawsze, szanowni państwo, może to będzie truizm, ale uważam, że truizmy czasem warto powiedzieć. Zawsze, szanowni państwo, na tym świecie, co jest piękne i cudowne, znajdzie się na tym świecie ktoś mądrzejszy od nas i ktoś głupszy od nas. Poza tym, co to znaczy, zarabiam dużo albo zarabiam mało? Inny przykład. Przecież są ludzie, którzy zarabiają 2000 zł, 4000 zł, 10 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych miesięcznie. I zawsze będzie ktoś, kto zarabia mniej, a kto zarabia więcej. To jest wszystko relatywne. To naprawdę porównywanie się. Ktoś wychodzi ze spektaklu i mówi, ja jestem za głupi, ja tego nie zrozumiałem. A może po prostu to był słaby spektakl i nikt tego nie zrozumiał, tylko nikt nie chce się przyznać. Na Boga.
Dokładnie. To też wydaje mi się, że mamy za mało odwagi. Chyba po prostu samo słowo sztuka bardzo paraliżuje ludzi i boimy się powiedzieć, że nie, właśnie spektakl był słaby, bo był zbyt na przykład przeintelektualizowany.
Dajmy na to. Poza tym, no, sztuka, tak jak mówiliśmy już wcześniej o teatrze, nie istnieje bez odbiorcy, więc ty, szanowny odbiorco, szanowna odbiorczyni, powinienem powiedzieć odwrotnie, szanowna odbiorczyni, szanowny odbiorco, jeżeli ty mówisz, że jesteś za głupi na teatr i odchodzisz od tego teatru, to nam jest bardzo przykro, bo my to robimy dla ciebie.
To są bardzo dobre słowa. Mam nadzieję, że niedługo, jak najszybciej będzie można pokazać, że nie, wcale nie odeszliśmy, cały czas jesteśmy i wspieramy i czekamy na więcej. Ale żeby może za bardzo się jakoś znowu nie wprowadzić w stan melancholii, rozmawiając o tym, że teatry są zamknięte, zostawmy na razie ten temat na bok. Do tego jeszcze myślę, że pod koniec naszej rozmowy wrócimy. Chciałabym teraz zahaczyć o twoje doświadczenie, jeśli chodzi o edukację artystyczną, bo myślę, że tak można to nazwać, prowadząc na przykład warsztaty dla dzieci i młodzieży. Opowiedz coś więcej o tym, jak to wygląda i co tobie osobiście daje to, że możesz w pewnym momencie stać się nauczycielem dla młodego człowieka.
No, ciekawe. W każdym razie ja po prostu bardzo lubię przekazywać wiedzę młodym ludziom i nie tylko młodym, bo daje to naprawdę cholerną satysfakcję, jeżeli nawet nie chodzi o to, nie zawsze chodzi o to, żeby czegoś tego młodego człowieka nauczyć, ale żeby go zarazić pewnym entuzjazmem i pewną pasją. Prawda? Bo jeżeli na przykład mamy warsztaty, które trwają tydzień, to ja mogę dać pewne wskazówki, pokazać pewien elementarz. To tak jakbym porównał do nauki czytania, że mogę powiedzieć, jak wyglądają litery, ale no nie nauczę takich twardych umiejętności, bo to są rzeczy wypracowywane tygodniami, miesiącami i latami. Natomiast zawsze przyświecało mi to, żeby tego młodego człowieka zajawić, jak to się brzydko mówi, żeby on zobaczył, że teatr jest super, żeby zobaczył, że twórczość pozwala mu po prostu nagle wchodzić w takie rejony, w których nigdy nie był. Że to jest wyjątkowe, że to jest wartościowe, że może mówić o tym, co ma w głowie, w inny sposób niż wprost. Że może się wyrażać poprzez teatr. I ja chyba taką smykałkę pedagogiczną, może to nie mnie oceniać, ale rzeczywiście kilka razy taki komplement słyszałem, odziedziczyłem po mojej mamie, która jest belfrem z powołania, jest w tym momencie emerytowaną nauczycielką, już nie pracuje, ale była wiele, wiele lat nauczycielką, chyba 35, dyrektorką szkoły w Kazimierzu przez dwie kadencje. I chyba po niej takiego bakcyla złapałem, że przekazywanie jest fajne, przekazywanie wiedzy jest fajne. No i rzeczywiście tych warsztatów teatralnych w życiu poprowadziłem bardzo dużo. Przygotowywałem też kilka osób do szkoły teatralnej. I sprawia to naprawdę cholerną satysfakcję, jeżeli ja widzę, jak moi wychowankowie robią krok do przodu, robią tak zwany progres, rozwijają się i robią to z pełnym zaangażowaniem i pasją. I wcześniej zapytałaś, co mi to daje. Mhm. Poza satysfakcją, to daje mi takiego potężnego powera. Ja mam na przykład taki, brzydko mówiąc, fetysz, że lubię chodzić na spektakle Teatru Panoptikum, do którego niegdyś uczęszczałem, do Mieczysława Wojtasa z Miejskiego Domu Kultury pod Akacją, który właśnie dał mi to. Dał mi to poczucie wyjątkowości, pokazał mi, jak dużo może dać mi teatr, jakie to jest niesamowite, jakie to jest po prostu niezwykłe. Jak bardzo można się fajnie odnaleźć w grupie rówieśniczej ludzi, którzy też się pasjonują teatrem. I on zaszczepił tego takiego teatralnego bakcyla we mnie, który trwa do dzisiaj. I wracając, ja lubię chodzić na jego spektakle, obserwować tych młodych ludzi, bo jak się jest po 30, to zawsze czasami gdzieś tam ta rzeczywistość czasami przerasta tą naszą pasję i czasami po prostu ten płomyczek troszkę przygasa, a jak potem idę na taki spektakl i widzę po prostu w tych dzieciakach siebie sprzed 20 lat, to nagle ta pasja mi wraca z pełną mocą. I uwielbiam to robić.
wcześniej nie wspominałam, nie powiedziałam tego na głos, gdzieś mi umknęło, ale teraz trudno, pokuszę się. Znowu pojawiło mi się w głowie skojarzenie z fizyką, z fizyką kwantową. Tak pomyślałam sobie o tych najmniejszych cząstkach elementarnych, o tym, jak w zasadzie materia też krąży we wszechświecie, w przyrodzie. I to, że chyba tak też jest ze sztuką, że ta raz puszczona iskra, ona gdzieś nie ginie i ona cały czas istnieje, tylko w trochę innej formie, przekazywana od osoby do osoby, cały czas żyje. Może trochę górnolotne stwierdzenie, ale pozwoliłam sobie na wyartykułowanie
Powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo tutaj do tego tematu muszę dodać. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo.
Nie szkodzi, proszę bardzo.
Ale najpiękniejszy komplement, jaki usłyszałem w życiu od dwójki moich wychowanków, którzy byli u mnie na obozie teatralnym. Jedna dziewczyna była 3 razy, chłopak był 2 razy. W tym momencie są studentami na jednym roku w szkole teatralnej w Krakowie. I kiedyś się z nimi spotkałem, jak już byli tymi studentami, i oni mi powiedzieli: Janek, my jesteśmy aktorami dzięki tobie. I to był najpiękniejszy komplement, jaki dostałem w życiu. Wzruszyłem się strasznie, jak to usłyszałem. Powiedzieli, że gdyby nie ty, to bardzo możliwe, że nie zostalibyśmy aktorami, bo właśnie zaszczepiłeś w nas tą miłość do teatru. Bo ja ich nie nauczyłem niczego, bo to przez kilka tygodni nie da się nauczyć. Ale można, nie chcę mówić sprzedać, bo to brzydkie słowo, szukam innego, można pokazać pewną drogę, pewne podejście do tego, jakim fajnym paliwem może być pasja i twórczość.
No i ta twoja miłość realizuje się w bardzo nietypowy sposób, ale o tym porozmawiamy za chwilę.